Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś w naszym studiu dużo gości. Monika Marciniak, Stowarzyszenie Big Picture.
Dzień dobry.
Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy.
Dzień dobry.
I Anna Sędziak, OWOP.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o działaniach czy szansach na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Czy jesteśmy narodem zaangażowanym, zdecydowanym brać sprawy w swoje ręce, czy niekoniecznie?
To wydaje mi się, że coraz bardziej. I właśnie na podstawie tego konkursu, który ogłaszamy teraz, ale też już jesteśmy po pierwszej edycji w sierpniu, ogłosiliśmy konkurs i zgłosiło się ponad 130 ofert. Więc myślę, że to wskazuje na to, że zapotrzebowanie na takie przedsięwzięcia, żeby ludzie właśnie wzięli ten los w swoje ręce i zrobili coś dla swojej małej ojczyzny czy dla swojego stowarzyszenia i działali sprawnie. Myślę, że takie zapotrzebowanie jest, stąd ogłaszamy teraz drugą edycję.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych to instytucja, która niejako patronuje całemu przedsięwzięciu. Kim formalnie jesteście w tej sytuacji?
My jesteśmy realizatorem projektu, bo projekt jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I w ramach tego właśnie mamy przewidziane 3 rundy konkursów. Jedna jest za nami, druga jest w trakcie, a trzecia będzie ogłoszona na przełomie maja-czerwca.
Jak wobec tego wypadły te poprzednie edycje? Mamy to okazję sprawdzić, bo w naszym studiu przedstawicielki organizacji, które skorzystały z tego typu możliwości. To może zacznijmy od pani Moniki. Stowarzyszenie Big Picture. W jaki sposób dowiedziało się o tych możliwościach i jakżeście z tego skorzystali?
Dowiedziałam się dlatego, że regularnie korzystam z oferty, którą OWOP daje organizacjom pozarządowym, więc śledzę bardzo bacznie, co się dzieje, jakie będą możliwości pozyskania jakichś funduszy. Tutaj była taka specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o moje stowarzyszenie, bo my byliśmy opiekunem grupy nieformalnej. I to jest takie bardzo ważne, bo bardzo często, żeby pozyskać jakieś środki, trzeba być albo fundacją, albo stowarzyszeniem, a czasami młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają w to takie działania na rzecz społeczności lokalnej, też potrzebują pieniędzy i właśnie te mikrodotacje, które były przez OWOP, dały taką szansę grupie, którą wsparliśmy tutaj taką opieką formalną.
A co żeście dokładnie wymyślili jako projekt do realizacji i co żeście zrealizowali?
Zrobiliśmy projekt Nakręćmy Niepodległość. To był taki projekt, którego celem było trochę inne spojrzenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Młodzież pytała mieszkańców o to, co sami mieszkańcy robią dla Białego Stoku, czyli jak budują miasto, jak je tworzą. Powstała taka sonda sfilmowana i bardzo dużo odsłon mieliśmy w internecie. I zrobiliśmy też taką sesję fotograficzną, w ramach której mieszkańcy na kartkach pisali, co robią dla Białego Stoku, żeby też pokazać właśnie, że to są różne dziedziny, w których można to miasto współtworzyć. No i zorganizowaliśmy też warsztaty takie otwarte dla rodzin na temat historii Białego Stoku. Więc tak dosyć duży projekt za małe pieniądze.
A to można jeszcze ciągle zobaczyć gdzieś w internecie, efekt waszej pracy?
Tak, wszystko jest wrzucone na nasz fanpage na Facebooku. Jak się wejdzie na Big Picture, można sobie tam przeszukać i zobaczyć i te zdjęcia, i ten film.
Czy to była trudna droga, jeśli chodzi o skorzystanie z tych możliwości, tej pomocy?
A właśnie tego nie powiedziałam. To jest najważniejsze, że ten wniosek jest bardzo prosty. Starałam się tutaj mocno nie pomagać młodzieży, więc wniosek był napisany naprawdę takim językiem nie stricte wnioskowym, więc to było super. I bardzo dobra opieka była. Akurat moim projektem opiekowała się Ania, więc byliśmy w stałym kontakcie. To była naprawdę świetna też szkoła tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dofinansowanie. Także polecam to zwłaszcza takim właśnie małym grupom, które się zastanawiają, czy na przykład założyć stowarzyszenie, czy założyć fundację, bo na przykładzie tej dotacji są w stanie zobaczyć, jak wygląda taka praca nad pozyskiwaniem funduszy, więc to jest też takie bardzo mocno edukacyjnie.
To zapytam panią Annę z OWOP-u, czy w tej nowej edycji też te zasady będą podobne, czyli w grę wchodzą również grupy nieformalne i łatwość wypełnienia tego wniosku, jego prostota zostanie zachowana?
Tak, zasady praktycznie są takie same. Zmienia się tylko kwota dotacji, ponieważ wcześniej było to od 1500 do 5000 zł, teraz trochę musieliśmy zmniejszyć, jest to od 1500 do 3000 zł. Wniosek jest dokładnie taki sam, jest wniosek dla stowarzyszeń i fundacji, wniosek dla grup nieformalnych z patronem, czyli z taką organizacją opiekującą się, i wniosek dla grupy, która jakby nie ma takiej organizacji, wtedy my jesteśmy tym opiekunem. Więc zasady są podobne. Zmienia się tylko jedno kryterium jeszcze w ocenie. Za dodatkowe punkty jest kryterium, że wniosek czy projekt będzie kierowany do rodzin dzieci niepełnosprawnych bądź spodziewających się dziecka niepełnosprawnego. To jest dodatkowe kryterium, którego wcześniej nie było, ale regulamin i zasady, podręcznik, jak pisać wnioski, są dostępne na naszej stronie mikrodotacjepodlaskie.pl i tam można sobie wszystko przeczytać.
Jest z nami także pani Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy. Jak to było w waszym przypadku? W jaki sposób dowiedzieliście się o takim projekcie i jak wzięliście w nim udział?
No my jesteśmy w miarę świeżą i młodą organizacją. Właśnie do takich organizacji były skierowane mikrodotacje. I my od początku, jak powstawaliśmy, współpracowaliśmy z OWOP-em, pomagali nam konsultować chociażby statut, więc na bieżąco śledziłam to, co dzieje się, i od razu, kiedy tylko dowiedziałam się, że będą mikrodotacje, to był taki moment, że nie było zastanowienia się, bo wszystko, co robimy, wpisywało się bardzo prosto w same cele.
A czym zajmuje się Fundacja Mali Wojownicy?
Wspieramy przede wszystkim rodziców wcześniaków, dzieci z problemami okołoporodowymi, dzieci niepełnosprawnych, zaburzonych. I zarówno w szpitalach, jeszcze na oddziałach wcześniaczych, neonatologicznych, jak i po wyjściu do domu. I nasz projekt polegał na tym, że to rodzice, bo my jako zarząd jesteśmy rodzicami, ale wszyscy zaangażowani w działalność fundacji to przede wszystkim rodzice dzieci właśnie z problemami. Dzieliliśmy się wiedzą z innymi rodzicami. Jednym z takich pierwszych rzeczy było udział 7 osób w kursie terapii ręki. Terapia ręki jest dość ważnym elementem codziennej terapii dzieci z zaburzeniami, aczkolwiek jest na tyle, może nie to, że nieskomplikowana, ale jest na tyle dostępna dla rodziców, że mogą to robić w domu sami, stosować jej elementy, które wspierają inne terapie, których w domu już się nie da zrobić, bo potrzeba czy sprzętu odpowiedniego, czy dużo więcej wiedzy i umiejętności. Po tym kursie nasi rodzice zorganizowali warsztaty dla innych rodziców. Dzieliliśmy się też wiedzą dotyczącą zabaw sensorycznych. Tutaj wspomagały nas terapeutki zaprzyjaźnione. Rozmawialiśmy też na spotkaniu o adaptacji, jak przygotować już jesienią, jak przygotować nasze dzieci do tego, żeby w przyszłym roku poszły do żłobka czy do przedszkola, bo ten proces jest dużo dłuższy przygotowań niż u dzieci, które takich problemów na starcie nie mają. I co ważne, w poprzedniej edycji była też możliwość rozwoju instytucjonalnego, czyli mogliśmy dla naszej młodej organizacji kupić na przykład drukarkę, która to takie podstawowe narzędzie, że tak powiem, do codziennej pracy. Czy stworzyć po prostu kącik biurowy, z którego korzystamy po prostu na co dzień.
Czyli jest to taki projekt, który można sobie zrealizować na start, będąc albo jeszcze grupą nieformalną, albo podejmując konkretne działania, choć oczywiście na skalę swojej organizacji.
A tak, my przede wszystkim skupiliśmy się na rozwoju naszym wewnętrznym, aczkolwiek na naszych szkoleniach byli też rodzice, którzy do tej pory z nami nie współpracowali, a dzięki tym szkoleniom trochę je przyciągnęliśmy do siebie i zostali z nami i już nie są sami w tej codziennej walce o jakość życia swoich dzieci.
Czy w waszym przypadku ta procedura uzyskania tego dofinansowania w ramach projektu była jakoś trudna, skomplikowana?
Powiem szczerze, że to ja mam z moich poprzednich doświadczeń, że tak powiem, stowarzyszeniowych, wieloletnich, doświadczenie w pozyskiwaniu różnych środków. I to chyba była najłatwiejsza procedura, z jakąkolwiek się spotkałam, szczerze mówiąc. Bo i nie musiałam się rzeczywiście silić na język typowo projektowy. Wystarczyło dobrze opisać nas jako organizację oraz cele, które chcemy osiągnąć. I rzeczywiście wykazać, że to, co chcemy zrobić, wpłynie na pracę naszą. I to było wszystko, a rozliczanie projektu też było bardzo proste, ponieważ mieliśmy akurat opiekuna Ewę, która na bieżąco była w kontakcie, pytała się, czy wszystko w porządku, czy wiemy, jak rozliczyć. Były też spotkania dotyczące tego już w trakcie realizacji, jak to zrobić, więc to była z mego punktu widzenia najprostsza i najprzyjemniejsza procedura projektowa, jakąkolwiek zdarzyło mi się przez 20 lat przechodzić.
Pani Anno, to panią zapytam, czy z punktu widzenia takiej statystyki zdarzały się również porażki osoby, czy też organizacje albo grupy nieformalne, które poddały się na jakimś etapie, mówiąc, to nie dla nas, to za trudne, to jakoś tak chyba nic z tego nie będzie.
Nie, na szczęście takich sytuacji nie było. Raczej trudności może przy realizacji gdzieniegdzie się pojawiały, ale tak jak tu już wcześniej było wspomniane, z ramienia OWOP-u było kilku opiekunów, każdy miał kilka projektów, z którymi się opiekował i kontaktował na bieżąco, więc te trudności, nawet jak się pojawiały, to szukaliśmy razem wspólnego rozwiązania. Wszystkie projekty, które dostały dofinansowania, bo ich 54, zostały zrealizowane, rozliczone, już dokumenty schowaliśmy do archiwum. Także z mojej perspektywy to, co jest ważne, to właściwie jak się kontaktowaliśmy wcześniej z tymi realizatorami, to każdy chce więcej, tak? Zrealizował swoją inicjatywę, a już pytają, czy właśnie kiedy będzie kolejny konkurs, bo chcą starać się o kolejną dotację. Bo też mówią, że w tych społecznościach, w których zasiali już jakąś inicjatywę, na przykład w Miastkowie klub kobiet zorganizował warsztaty samoobrony dla kobiet, no to te kobiety teraz chcą włączyć dzieci i też szukać nowego pomysłu na to, jak spędzać aktywnie czas. No tak to jest z takimi małymi projektami. Coś się pokaże, zainspiruje i się chce właśnie to kontynuować.
54 projekty zrealizowane, a wniosków było więcej?
Raczej wniosków wpłynęło 134 i wtedy Komisja właśnie Oceny Projektów oceniła te wszystkie wnioski. No i dofinansowanie starczyło na 54 projekty. To, co jest ważne, każdy wniosek ocenia dwóch ekspertów, także tutaj jest zachowany obiektywizm. No i później powstaje lista rankingowa zatwierdzona przez zarząd OWOP-u.
Tyle historii. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej, czyli kolejna szansa na takie właśnie działania. Jak to wygląda, jeśli chodzi o terminy?
Dokładnie. 22 lutego rozpoczął się nabór i będzie trwał do 22 marca do godziny 12, czyli trzeba pamiętać, żeby ten przycisk w generatorze Witkac, bo tak składamy wniosek, przycisk nacisnąć przed godziną 12, bo po tej godzinie już generator nie będzie przyjmował.
Co to za generator?
No to jest generator zewnętrzny, firma Witkac robi na różne konkursy zlecenia i na stronie mikrodotacje podlaskie.pl jest link do tego generatora. Po kolei są różne pola do wypełnienia, są to dane wnioskodawca, później opis projektu. Także jak już tu dziewczyny wspomniały, nie jest to skomplikowana procedura, ale też wzór takiego wniosku jest dostępny w formie Wordu, więc można sobie najpierw go wypełnić właśnie na komputerze w Wordzie, a później sobie przykleić te części do generatora.
Jeżeli już taki wniosek złożymy, zachowując odpowiednie terminy, co się będzie działo dalej?
Później będziemy mieć do 3 tygodni na tą ocenę projektów i powstanie lista rankingowa i działania będą mogły być już realizowane od 15 kwietnia, czyli ci, którzy zobaczą się na liście rankingowej, że dostaną dofinansowanie, będą mogli po podpisaniu umowy ruszyć z działaniami. Działania mogą być realizowane od 15 kwietnia do 30 września w tym terminie.
Czy macie jakieś kierunki, które będą preferowane, na przykład działania, na które zwrócicie szczególną uwagę?
Działań nie mamy, natomiast jest temat priorytetowy i to jest kultura kresowa, tożsamość lokalna. Tak jak powiedziałam, to nie jest temat obowiązkowy, mogą być projekty niezwiązane z tym tematem, ale za to są dodatkowe 2 punkty przy ocenie merytorycznej. W pierwszej rundzie były właśnie obchody stulecia odzyskania niepodległości. A jakby ktoś myślał o działaniach sąsiedzkich, to takim tematem właśnie będzie 3. runda objęta.
Co będzie się działo dalej, kiedy już wejdziemy w fazę realizacji, ona dojdzie do finału?
No to jeżeli umowy zostaną podpisane, przelewamy środki i organizacje czy grupy nieformalne mogą realizować swoje działania, tak jak wspomnieliśmy, pod opieką naszych tutaj opiekunów.
Każda taka inicjatywa będzie miała swojego
tak,
opiekuna?
Tak, każda inicjatywa ma swojego opiekuna, jest w stałym kontakcie. Też jest w ramach projektu taka możliwość, że raz podczas trwania projektu odwiedzamy tą organizację czy inicjatywę podczas wydarzenia, bądź między wydarzeniami, tak żeby każdego realizatora spotkać, porozmawiać i zweryfikować to, jak funkcjonuje.
Pani Moniko, pani Sylwio, byli u was również? To się tak wszystko odbywało w poprzedniej edycji?
Tak, odbywało się. Chciałam odpowiedzieć o czym innym. O tym tak z perspektywy słuchaczy, odbiorców i takich osób, które uczestniczą w wydarzeniach, że te projekty, które są robione w ramach mikrograntów, to często są projekty robione przez pasjonatów, bo przez to, że to są takie małe kwoty, to rzeczywiście zgłaszają się tutaj osoby, które na tym nie zarabiają, no bo to są takie kwoty, które wymuszają, żeby właśnie już to było pełne zaangażowanie. I te projekty są bardzo ciekawe. Jak sama przeglądałam później efekty tego, co robiły inne grupy, to jest niesamowite, więc warto też, nawet jeżeli nie jest się grupą nieformalną czy stowarzyszeniem, tylko mieszkańcem, popatrzeć sobie i śledzić te wydarzenia i w nich uczestniczyć, bo właśnie to jest takie spotkanie się z pasjonatami, z ludźmi, którzy chcą robić coś dla miasta i dla lokalnej społeczności. Także to są świetne, świetne akcje.
To zatrzymajmy się na chwilę przy tych grupach nieformalnych, bo to jest rzeczywiście coś, co pewnie najtrudniej uruchomić w pierwszym momencie, kiedy spotyka się, powiedzmy, grono znajomych, przyjaciół, mają jakiś nagle pomysł do zrealizowania, no ale w gruncie rzeczy wszystko zaczyna się rozbijać o pieniądze, o czas, o w ogóle możliwości.
To jest naprawdę trudne. Myśmy zaczynali w ogóle funkcjonować, zanim było fundacja, byliśmy grupą tak naprawdę nieformalną, właśnie grupą rodziców, którzy spędzili kilka miesięcy razem na oddziale. I rzeczywiście tak zaczęło się od tego, że pomagaliśmy sobie i w pewnym momencie poczuliśmy, że telefony z pytaniem, do jakiego lekarza idziesz, a co się dzieje, jak dziecko za bardzo ulewa albo, nie wiem, ma powiększone komory w mózgu, to nam było za mało. Stwierdziliśmy, że trzeba coś więcej. Wtedy jest taka decyzja, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi na to, żeby się sformalizować. Musi być przynajmniej jeden taki lider, który weźmie to na swoje barki. W momencie, gdy funkcjonuje grupa nieformalna, to tej odpowiedzialności jest może trochę mniej, bo dzisiaj jest ta grupa, jutro jej może nie być. Możemy się skrzyknąć do tego, żeby zrobić właśnie jakiś projekt razem albo coś przygotować. A w momencie, kiedy powstaje organizacja, jednak to już jest coś na stałe, bo są konkretne rzeczy, które tak musimy spełnić, zarejestrować się w KRS-ie, sprawozdania przygotowywać, a grupa nieformalna daje tą wartość, że dajemy z siebie tyle, na ile chcemy i na ile możemy w danym momencie. I rzeczywiście możemy robić konkretną rzecz, myśląc tylko o tym wydarzeniu, czy o tym projekcie i się zaangażować w pełni. Nie myśleć na przykład właśnie o jakichś dokumentach takich większych.
Wobec tego przypomnijmy naszym słuchaczom, jak i kiedy, a właściwie jak wykonać ten pierwszy krok i odnaleźć i OWOP, i odpowiednie strony, linki, by wziąć udział w tym projekcie.
Czyli dla przypomnenia, można wejść na nasz fanpage OWOP-u i tam na bieżąco informujemy o tym, co się będzie działo. Teraz na przykład dzisiaj pojawia się informacja, że ruszamy z seminariami informacyjnymi w całym województwie podlaskim, bo też ważna informacja, konkurs jest na całe województwo podlaskie, ale też właśnie ta strona dedykowana tylko i wyłącznie temu konkursowi, czyli mikrodotacjepodlaskie.pl. Tam są i opisy właśnie wszystkich zrealizowanych wcześniej projektów, więc można kogoś zainspirować i też zobaczyć, jakie inicjatywy zostały dofinansowane, ale też właśnie regulamin, zasady, kontakt do nas, dotrwania do tej składania wniosków. Też jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o doradztwo i konsultacje. Także można do nas dzwonić na infolinię, można do nas przychodzić do siedziby i skonsultować wniosek. Można też wysłać mailem taki wniosek, jeśli ktoś jest, nie wiem, z Suwałka czy z Sejn. A my na pewno też skonsultujemy i odeślemy z naszymi rekomendacjami.
Myślę, że ta infolinia może być takim dobrym pierwszym krokiem, żeby zapytać o te zupełnie podstawowe kwestie.
Tak, można do nas dzwonić do WOP-u pod telefon 85 675 21 58 w godzinach 9-13. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych, odpowiemy, przynajmniej będziemy starać się odpowiedzieć na każde pytanie.
To umawiamy się wobec tego na spotkanie po realizacji tego projektu. Ciekaw jestem, jakie będzie zainteresowanie i jakie projekty powstaną jako pomysły w głowach mieszkańców województwa podlaskiego. A dziś moimi gośćmi były Monika Marciniak, Stowarzyszenie Big Picture, Sylwia Wesołowska, Fundacja Mali Wojownicy i Anna Sędziak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor.